Witamy. Bronisław Komorowski jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Panie prezydencie, kto odpowiada za wczorajszą dezercję polskiego żołnierza na polsko-białoruskiej granicy? Kto za to powinien ponieść pana zdaniem konsekwencje?
Wie pan, no takie rzeczy się zdarzają w każdej armii. Przykro, że się zdarzyło w polskiej armii i to w takiej napiętej sytuacji, w czasie akcji, w której uczestniczą także żołnierze na granicy polsko-białoruskiej. No jest na ogół za wszystkie tego rodzaju sytuacje odpowiada osoba, która dowodzi całością. No w tym wypadku chyba no, powinien moralną odpowiedzialność polityczną wziąć na siebie minister obrony narodowej. On skierował tych żołnierzy na granicę, mimo że żołnierze nie są przygotowani do pełnienia funkcji, jakby zastępowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej czy Policji. To nie do tego są szkoleni, nie do tego są wyposażani. Więc chyba taką bardziej moralną odpowiedzialność powinien dźwignąć minister obrony narodowej, a nie wskazywać palcem na dowódców najniższej rangi.
No ale też stał pan kiedyś na czele Ministerstwa Obrony Narodowej. Dobrze pan wie, że minister no nie wie o tym wszystkim, co dzieje się na dole. Ja też mogę zapytać, co się stało ze służbą kontrwywiadu wojskowego. Dochodzą teraz informacje, że ten człowiek no, miał problemy ze sobą, z rodziną, z prawem, tak? To nie była osoba taka, która byłaby idealną jednostką.
Ja byłem nie tylko zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, ale przez wiele lat ministrem i wiceministrem obrony narodowej albo przewodniczącym Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, więc ja też miałem podobne sytuacje, powiem nawet może bardziej dramatyczne, bo zakończone na przykład śmiercią kolegów za przyczyną jednego z żołnierzy, ale dlatego świadomie powiedziałem o moralnej odpowiedzialności cywilnych zwierzchników Sił Zbrojnych. Ja też wtedy brałem za to odpowiedzialność, stawałem przed opinią publiczną, tłumaczyłem w momencie, kiedy doszło do no też jakiegoś dziwnego bardzo zjawiska w szkole, Wyższej Szkole Łączności w Zegrzu pod Warszawą, gdzie zabił taki jeden żołnierz podchorąży zabił swoich kolegów. No, ja się dziwię trochę panu Błaszczakowi, że mu nie starczyło tak powiem, odwagi, żeby właśnie przed opinią publiczną stanąć i wytłumaczyć. Jeszcze raz powiem, takie rzeczy zdarzały się, zdarzają i będą się zdarzały w przyszłości we wszystkich armiach świata, ale od tego są ministrowie obrony narodowej cywilni, aby oni stawali przed opinią publiczną, a nie po to, aby zrzucali odpowiedzialność na dowódców, na wojskowych najniższej rangi.
Ale sugeruje pan, że minister Błaszczak powinien podać się do dymisji za to, co się stało?
Wie pan, ja za mało wiem o tym, co tam się stało naprawdę. Jeżeli ta dezercja wiązałaby się na przykład z bardzo złymi warunkami, tam, w których żołnierze od dłuższego czasu służą, a takie plotki czy informacje krążą. Jeśli na przykład wiązałaby się z długotrwałym, nie wiem, ponad stan, ponad możliwości przebywaniem żołnierzy na samej granicy, w nocy, w mrozie i tak dalej, i tak dalej. No to bym powiedział, no to są skutki decyzji pana ministra Błaszczaka, więc on za to też powinien ponosić odpowiedzialność. Ale jeżeli przyczyną są jakieś inne przyczyny związane albo właśnie z używkami czy z alkoholem, no to sprawa ma się zupełnie inaczej. Ale tak czy siak moralną odpowiedzialność no trzeba umieć brać na siebie, jeśli się jest odpowiedzialnym za siły zbrojne, a nie powinno się zwalać wszystkiego na dowódców najniższego szczebla.
To jeszcze jedno pytanie. Jakie to przyniesie pana zdaniem konsekwencje, takie szersze dla Polski? No bo ten człowiek wczoraj udzielił wywiadu białoruskiej telewizji, powiedział bardzo różne dziwne rzeczy. Co jeszcze może się wydarzyć? Sytuacja jest bardzo napięta, jak wiemy.
No się będzie na pewno wykorzystany ten żołnierz do maksimum, jeśli chodzi o propagandę Łukaszenki czy propagandę Kremla. No bo to jest niestety, ale przejaw tego, że pod względem morale w tym wypadku, no to morale siadło gdzieś żołnierskie i tego się nie da ukryć i nie ma co się, to będzie pokazywane, wykorzystywane. trzeba stanąć twarzą w twarz z problemem i bronić nie tylko honoru Wojska Polskiego, co jest ważne, ale także i bronić racjonalności własnych decyzji.
Twarzą w twarz dzisiejszy prezydent, czyli Andrzej Duda, będzie musiał stanąć w ciągu 21 dni z tak zwaną ustawą Lex TVN. Co powinien zrobić, pana zdaniem?
Znaczy, powiedzmy sobie tak, że zacznijmy, że nie od pana prezydenta Dudy, tylko od opozycji. Opozycja zrobiła wszystko, co mogła. I co powinna była zrobić, bo była przeciwko tej ustawie, zarówno na poziomie Senatu, jak i Sejmu. W Senacie udało się tą bardzo złą ustawę zahamować, no ale nie udało się jej w pełni zatrzymać. Opozycja udzieliła moralnego i politycznego wsparcia tym, którzy walczą o wolność słowa, o zachowanie pełnej wolności słowa. I ostrzega też, w moim przekonaniu, no trochę jest to wołanie na puszczy, ale ostrzega przed skutkami tych decyzji, zarówno jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, jak i chodzi generalnie o opinię o Polsce, czy o skutki dla demokracji polskiej.
Zatem jaka powinna być decyzja prezydenta?
Słucham?
Jaka powinna być zatem decyzja prezydenta w tej sprawie?
No wie pan, jeśli dla mnie jest oczywiste, że powinien zawetować, bo to jest ustawa, która łamie umowę polsko-amerykańską dotyczącą ochrony inwestycji wzajemnych. To jest ustawa, która według mnie także łamie konstytucję, która zagraża wolności mediów, więc powinien zawetować, ale po już tych wszystkich różnych tanich deklaracjach pana prezydenta, że będzie strażnikiem konstytucji, będzie strażnikiem wolności mediów, wolności rynkowych i tak dalej. I przy zderzeniu tego z jego praktyką rządzenia, ja raczej nie mam wątpliwości co do tego, że za tymi gromkimi zapewnieniami niewiele pójdzie, niewiele nastąpi.
No, w wywiadzie dla TVN ponad miesiąc temu mówił, że nie podpisze. Wczoraj biuro prezydenckie powiedziało, że będzie analizował.
Upłynął miesiąc i prawdopodobnie jest tak, jak mówił pan Kaczyński, że przekona pana prezydenta, więc różnymi metodami pewnie pan prezydent będzie przekonywany. Ja się osobiście obawiam, że skutecznie. Pan prezydent najprawdopodobniej, bo to jest takie zgodne z jego charakterem, w mojej opinii, pewnie skieruje tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i umyje ręce. No wszyscy wiemy, że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest w pełni dyspozycyjny wobec władzy Jarosława Kaczyńskiego i pewnie to on na końcu w związku z tym podejmie decyzję, jaka ma być decyzja i prezydenta, i decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Tego się obawiam.
A skąd, panie prezydencie, w ogóle pomysł, pana zdaniem, żeby odmrozić tę ustawę? Wiele osób było zaskoczonych wczoraj.
No, jest się nad czym zastanawiać, no bo to jest ewidentnie, proszę zwrócić uwagę, element psujący relacje polsko-amerykańskie, zarówno w odniesieniu do ekipy Trumpa wcześniej. Pamiętamy wszyscy interwencję pani ambasador Mosbacher w tej sprawie, skuteczną na tamtym etapie, a dzisiaj z tego samego powodu pisowska ekipa psuje relacje z ekipą prezydenta Bidena. Czyli można powiedzieć, że no to jest mistrzostwo świata, popsuć relacje z całą Ameryką w tak wątpliwej sprawie jak wymuszenie sprzedaży części udziałów, które są własnością kapitału amerykańskiego. Wie pan, powinni się wszyscy obawiać. Pan pyta o prezydenta, a ja panu powiem, ja bym chętnie zapytał, przepraszam, że to czynię, bo to nie jest rola gościa, ale co dziennikarze zrobią w tej sprawie? Co pan zrobi tak samo w sytuacji, kiedy jest ewidentnie zagrożona, czy nadchodzi monopol informacyjny władzy? Co państwo, dziennikarze, uczynicie, aby powstrzymać ten proces, pamiętając o jednym. No, weźmy za przykład stację, w której w tej chwili jestem gościem. To też jesteście własnością kapitału zewnętrznego. Co szkodziłoby obecnej ekipie władzy przeprowadzić ustawę, która by wymuszała sprzedaż na przykład 51% kapitałowi polskiemu?
Chyba no, nie może, bo...
Obajtek już by tam zacierał ręce i by, prawda, kupił.
Chyba no, nie może, bo to jest kwestia też unijnych przepisów.
Trochę do przodu.
A Bauer jest firmą w dużej części niemiecką, więc pewnie to nie wchodziłoby w grę. Panie prezydencie, kłaniamy się słuchaczom radia.
Chyba, że pan uważa, że obecna ekipa władzy tylko gada antyniemiecko, a zachowuje się proniemiecko, a to możliwe.
Myślę, że przepisy unijne na to by nie pozwalały. Bronisław Komorowski jest naszym gościem. Kłaniamy się słuchaczom, przenosimy się do internetu i tam dalsza część rozmowy. Sporo tematów i politycznych, ale także na koniec będzie akcent świąteczny. Zapraszamy i czekamy. Panie prezydencie, kończąc ten temat TVN-u, Donald Tusk wczoraj na Twitterze napisał, że w niedzielę wieczorem na krakowskim przedmieściu w Warszawie chyba będzie taka manifestacja właśnie, bo pan pytał, co ludzie zrobią w obronie stacji TVN. Czy pan by też tam się wybrał, czy nie?
No trochę mam daleko z Nadczarnej Hańczy, więc pewnie się nie wybiorę, tym bardziej, że mam taki regularny, cotygodniowy program w Polsacie, ale sercem będę tam i w pełni wspieram protest i wspieram każde działanie, które zmierza do podtrzymania wolności mediów i niedopuszczenia do monopolu informacyjnego władzy. Wie pan, ja całym swoim życiem, jeszcze w czasach PRL-u, walczyłem o wolność słowa, praktykowałem wolność słowa, ryzykowałem za to i siedziałem w więzieniu. Kręciłem, nie wiem, setki dni korbą powielacza, żeby wolne słowo było rzeczywistością. No i dzisiaj patrzę z przerażeniem, że także niektórzy moi koledzy z dawnego podziemia antykomunistycznego dzisiaj w ten sposób haniebny się zachowują, że ewidentnie zmierzają do przywrócenia, jeśli nie pełnego, to daleko idącego monopolu władzy na informacje, na przekaz informacji. I dążą do zakneblowania opozycji, większego czy mniejszego. Ja nie mogę pojąć, co się z tymi ludźmi zrobiło. To kiedyś byli naprawdę szczerzy demokraci. To byli kiedyś ludzie, którzy także kręcili latami korbą powielacza, marząc o tym, żeby była wolna Polska, ale Polska także, która respektuje zasady wolności myśli, wolności słowa. A dzisiaj, no dzisiaj sami przykładają rękę do zniszczenia także własnego dzieła, własnego życia.
Nie jest moją rolą być ich adwokatem, niech się bronią sami, ale oni tłumaczą się, że to chodzi o przepisy antykoncentracyjne. Chodzi o to, żeby uniemożliwić na przykład posiadanie w Polsce stacji radiowych, telewizyjnych takim podmiotom jak na przykład podmioty z Rosji czy z Chin, a więc krajów, które co najmniej nie są nam przyjazne.
No ale wie pan...
Spoza obszaru europejskiego.
Ja jestem, ale oni to mówią, no bo coś muszą mówić, ale przecież nie mogą wskazać ani jednego przypadku, gdzie Rosja, czy Chiny, czy jakikolwiek inny kraj niedemokratyczny by mógł pochwalić się koncentracją mediów w jednym ręku. Koncentruje w jednym ręku media władza, obecna władza pisowska. No przykładem są wykupienie przez spółkę Skarbu Państwa mediów lokalnych. No to ta władza gromadzi media w swoim ręku, więc niech nie opowiadają o Rosji, czy o Chinach, czy o Białorusi, bo to po prostu są bajki, to jest fantasmagoria.
Panie prezydencie, kolejny temat, budżet. Wczoraj Sejm przegłosował większością, no niecałych 10 głosów, ale tak czy inaczej przegłosował. Czy pan, gdyby dzisiaj był prezydentem, podpisałby pan ten budżet, czy nie?
Niepodpisanie budżetu to jest bomba atomowa, której się nie powinno używać, bo to jest pociąga za sobą daleko. Zresztą prezydent nie ma możliwości zawetowania budżetu tak naprawdę. Więc powinien prezydent na etapie prac nad budżetem interweniować. Na przykład w takiej kwestii, która jest istotna dla wszystkich w Polsce. To znaczy, no jeżeli rząd wpisał, że inflacja będzie chyba 3,5% W przyszłym roku, a wszyscy wiedzą, że dzisiaj jest już prawie 8, a na początku roku pewnie sięgnie 11% czy 10%, no to wszyscy wiedzą, że to jest budżet nieprawdziwy. To jest budżet fantazji, a nie realiów. Więc prezydent powinien, ma od tego doradców, ma od tego swoich ministrów, powinien interweniować na rzecz realności budżetu i jego, powiedziałbym, no, nie psucia na przyszłość sytuacji finansowej państwa poprzez zwiększanie deficytu, powinien interweniować wcześniej.
A gdyby, tak jak sam pan powiedział, ta opcja atomowa nie podpisał budżetu, no wtedy wcześniejsze wybory pewnie by nas czekały.
Nie, spytam, prezydent, czy... prezydent nie ma możliwości nie podpisania budżetu. Budżet może nie być najwyżej, no, albo nie przyjęty w parlamencie, albo może być skończyć się samokompromitacją, bo będzie musiała być przeprowadzana bardzo szybko nowelizacja budżetu.
Albo prowizorium. No ale gdyby coś się działo wokół tego budżetu i by go nie było, no wtedy jest możliwość wcześniejszych wyborów. Czy opozycja dzisiaj, zdanie pana, na takie wcześniejsze wybory jest gotowa?
Wie pan, to jest trudne pytanie, bo z jednej strony chciałoby się, żeby opozycja, ja bym chciał, żeby opozycja była lepiej przygotowana i miała lepsze wyniki sondażowe, ale z drugiej strony widać, że Prawo i Sprawiedliwość już, tak powiem, dostało ciężkiej zadyszki politycznej. Ma tyle, popełnia tyle błędów, ma tyle otwartych frontów walki, bo to jest teraz właśnie Stany Zjednoczone będą, to była Unia Europejska, a tutaj jest pandemia, gdzie nic nie robią, prawda? To jest niezakończony kryzys na granicy polsko-białoruskiej. To są różne kryzysy, to jest energetyczne problemy. Oni rozgrzebali 1000 spraw i tak powiem z 999 mają coraz większe problemy. Więc jeżeli ktoś będzie zainteresowany wcześniejszymi wyborami, to raczej może być to ucieczka od kłopotów przez obecną ekipę władzy.
No i szansa dla opozycji.
Opozycja, wie pan, musi się lepiej zorganizować, ale może przyjąć taką koncepcję, no poczekajmy, aż oni się sami zagryzą, bo gryzą się potwornie. To widać relacje pana Ziobry z panem Morawieckim, jakie są, że to są już na, robią sobie na złość, prawda, różne rzeczy kosztowne dla Polski. I można poczekać, aż, tak powiem, dojrzeje społeczeństwo, które dzisiaj codziennie widzi rosnące ceny wszystkiego, wszystkich produktów, wszystkich usług. Widzi, za chwilę dostaniemy w każdym polskim domu rachunki za, wyższe rachunki za prąd, za gaz, a już płacimy za żywność, no za wszystko, za benzynę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko raczej pozwala opozycji myśleć z pewnym spokojem o przyszłych wyborach, niekoniecznie przyspieszonych.
Rozpada się na naszych oczach chyba lewica, bo mamy już nowe koło w Sejmie PPS. Część uciekinierów być może trafi na listy Koalicji Obywatelskiej. To będzie dobry ruch, jak pan na to patrzy? Wyborcy Platformy spojrzą na to przychylnie, czy wręcz odwrotnie?
Pan, ja nigdy nie byłem człowiekiem lewicy i nigdy nie będę, ale uważam, że lewica... dla higieny politycznej, choćby nawet tylko dla higieny politycznej i dla potrzeby reprezentowania konkretnego odłamu opinii publicznej jest niezbędna. Myślę, że lewica popełniła dwa ogromne błędy. Jeden błąd taki rangi strategicznej. To znaczy przyjęła, że jest już tak jak na Zachodzie, gdzie skończyła się era walki klas, i skończyła się epoka walki o prawa socjalne jako najważniejsze dla lewicy. I to na Zachodzie zastąpiono kwestiami obyczajowymi, rewolucją obyczajową, a upominaniem się o jakby ideologiczne bardziej kwestie niż socjalne. I polska lewica w moim przekonaniu poszła tą ścieżką na swoje własne nieszczęście, bo troskę socjalną przejęła radykalna prawica pisowska i tutaj to paliwo okazuje się, że w Polsce nie działa tak jak na Zachodzie, no bo lewica buksuje w miejscu. Więc jeżeli te wszystkie podziały miałyby doprowadzić do tego, że lewica wróci na ścieżkę reprezentowania aspiracji socjalnych, części odłamu opinii publicznej w Polsce, to ja bym powiedział, wydaje mi się, że jak na obserwatora z boku, ja bym w to widział w tym jakąś szansę dla lewicy. Inaczej według mnie lewica będzie dreptała w miejscu. Drugim błędem to było jednak wsparcie przez pana Czarzastego i chyba pana Biedronia, też już nie pamiętam jak to tam zmienił, wsparcie udzielone PiS-owi w głosowaniach w Sejmie, to w oczach i w sercach ich własnych wyborców zakrawało na zdradę, a na pewno było rozbiciem solidarności opozycji. I to za to przychodzi płacić. I powiem tak, powiem wprost, i trzeba za to płacić i dobrze będzie, jeśli lewica za taką to rozbicie solidarności opozycji zapłaci.
A czy dla obserwatora z zewnątrz, jakim jest dziś właśnie Bronisław Komorowski, taka wspólna, szeroka lista opozycji jest możliwa, jest wskazana? Wielu sympatyków opozycji patrzy z nadzieją na to, co dzieje się na Węgrzech. Tam taka wspólna lista chyba powstanie. W Polsce też jest taka możliwość, czy nie dzisiaj?
Ja nawet pisałem o tym w Gazecie Wyborczej, że uważam, że polska opozycja powinna sięgnąć świadomie po wzorzec węgierski. I powiem trochę ironicznie, urządzić Jarosławowi Kaczyńskiemu ten Budapeszt w Warszawie. Budapeszt w Warszawie dzisiaj to jest opozycja, która zdobyła się na to, aby wystawić kandydata na premiera, czyli postać taką symboliczną, wystawić burmistrza niewielkiego miasta na południu Węgier, typowego konserwatystę, katolika, przykładnego ojca chyba siedmiorga dzieci, który jest jednak szczerym demokratą. Uważam, że tędy wiedzie droga. Trzeba poszukać takich postaci sztandarowych, które nie są zużyte politycznie, nie są jeszcze tak bardzo oplute przez propagandę telewizji rządowej, które mogą jednocześnie przemawiać do wyobraźni, czyli mówić takim samym językiem centrokonserwatywnym, takim umiarkowanie konserwatywnym do sfrustrowanych już i zniechęconych wyborców.
Dla zwolenników partii Razem czy Wiosny Biedronia taki kandydat na pewno byłby nie do przyjęcia, więc chyba taka lista jest niemożliwa.
Ja bym tak nigdy nie powiedział. Wie pan, to by bardzo źle świadczyło o panu Biedroni, o panu Zandbergu czy o panu Czarzastym. Ale to trochę ich sprawa. Proszę zwrócić uwagę, że na Węgrzech tą postać konserwatysty, takiego ewidentnego konserwatysty jako sztandaru, wymyśliło, zdaje się, a na pewno zaakceptowała lewica węgierska. I to się prawdopodobnie uda. I tego się potwornie boi Orban, bo ma się czego bać. Bo on też, podobnie jak PiS w Polsce, wiele rzeczy popsuł, dążył do monopolu informacyjnego i go właściwie uzyskał. Też ma to samo zjawisko masowego nepotyzmu i kombinowania we własnych szeregach partyjnych na rzecz własnych prywatnych kieszeni. I taka postać konserwatywna ewidentnie na Węgrzech ma szansę odebrania części wyborców Fideszu.
Skoro mówimy o lewicy, jest jeszcze jedno pytanie, bo lewica zgłasza projekt obowiązkowych szczepień. Czy cała opozycja dziś w Polsce powinna taki projekt poprzeć?
Ja mogę powiedzieć za siebie. Ja jestem w pełni przekonany, że w Polsce bez jakiejś formy obowiązkowych szczepień, które i tak istnieją, bo przecież dzieci są szczepione obowiązkowo i żaden człowiek o zdrowych zmysłach przeciwko temu nie protestował, że się szczepi na Heinemedina, żeby uniknąć, prawda, nieszczęścia na całe życie. Nikt nie protestował, że były przymusowe szczepienia przeciw gruźlicy i innych różnych chorób. Więc te szczepienia są i według mnie warto by ten mechanizm rozciągnąć na wszystkich obywateli, no niekoniecznie wsadzając do więzień za to, że ktoś się nie zaszczepi. Tak jak dzisiaj nikt nie wsadzi do więzienia nikogo, że na przykład praktycznie dziecka nie zaszczepił. Ale taka presja ze strony państwa dałaby niewątpliwie efekt w postaci prawdopodobnie około 90% tak zwanych wyszczepionych w Polsce.
Czyli jeśli dobrze pana rozumiem...
To jest jedyny sposób na ograniczenie ryzyka ciągłego niszczenia Polski przez epidemię koronawirusa, no, która dzisiaj pociąga katastrofalne skutki i ekonomiczne, i psychologiczne, ale przede wszystkim zdrowotne. No przecież mamy już, zmniejszyła się nam średnia życia w Polsce z powodu tych masowych śmierci związanych z koronawirusem. No, więc tylko... jeśli się na jednej szali położy przymusowe szczepienia, a na drugiej szali śmierci i nieszczęścia rodzin z powodu chorób i właśnie i umieralności, no to dla mnie nie ma wątpliwości. Wybieram przymusowe szczepienia.
Tylko wtedy przez Polskę przeleje się pewnie fala masowych protestów. Takie, jakie są czy w Niemczech, czy we Francji, no to nie byłoby dobre chyba dla nikogo.
Wie pan, ja nie wierzę w żadne masowe protesty w tej sprawie. Oczywiście, że jakieś było, ale wie pan, od tego jest władza, żeby brać decyzje, nie tylko za popularne decyzje robione pod publiczkę, ale także te, które są decyzje, które służą temu społeczeństwu, mimo że część tego społeczeństwa tego nie rozumie albo nie akceptuje. Trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, ale czasami trzeba także umieć postawić twardo sprawę na ostrzu noża. No jeszcze raz powiem, kto protestuje przeciwko przymusowym szczepieniom dzieci w Polsce? No kto? Nikt nie protestuje, no owszem, może no, ileś tam
jest
osób,
grupa,
coś tam
jest grupa.
Bąknie. No ale co, są masowe demonstracje?
No na razie jeszcze nie, ale gdyby no, taki przepis obowiązywał...
To dlaczego się bać pójść tą samą drogą w odniesieniu do dorosłych?
Panie prezydencie, 3 minuty nam zostały do 9. Mam jeszcze 2 pytania. Jedno krótkie a propos tego, co dzieje się w Senacie, a tak dokładnie na szczytach Senatu, bo opozycja punktuje obecność pana posła Mejzy w rządzie. Wziął urlop, jak wiemy, wczoraj był w Sejmie, no ale opozycja, ale rządzący też mówią, no co z marszałkiem Senatu, co z profesorem Grodzkim, dlaczego nie chce zrzec się immunitetu? Jak pan myśli, dlaczego?
Proszę pana, no po pierwsze wszyscy wiemy, ja przynajmniej jestem głęboko o tym przekonany, że obecna prokuratura nie jest prokuraturą niezależną i prokuraturą obiektywną. Ona jest w rękach polityka wyrazistego, skrajnego, pana Ziobry, który już wielokrotnie w moim przekonaniu stworzył sytuacje, które należy interpretować jako działanie na polityczne zapotrzebowanie. No przykładem jest ta sprawa, afera, która wychodzi na wierzch przy zeznaniach byłego oficera BOR-u w sprawie wypadku samochodowego pani Szydło. No przecież za tym szły także działania prokuratury za fałszywymi czy na rzecz fałszywych oskarżeń tego młodego człowieka w Oświęcimiu. No więc jeżeli tak oceniamy uwikłanie i prokuratury, no to trudno się dziwić, że nikt nie wierzy w żadne obiektywne ocenienie i marszałka Grodzkiego. Natomiast pan Mejza to jest inny gatunek. To jest po prostu człowiek, który wszyscy o tym wiedzą, łącznie z wieloma ludźmi z PiS-u, że w ogóle nie powinien się znaleźć w Sejmie, a na pewno nie powinien zostać wiceministrem w rządzie. No bo jest człowiekiem, który ma jakiś, no nie tylko żerował na nieszczęściach ludzi, jakby
Panie prezydencie, mamy 30 sekund do końca.
To jest kwestia bardziej moralności niż polityki.
Muszę niestety kończyć, poprosząc pana o jedno zdanie dosłownie dla naszych słuchaczy, życzenia świąteczne.
Z największą przyjemnością, proszę państwa, warto te święta przeżyć w atmosferze zbliżonej do normalności. I tego państwu życzę, normalności na święta.
Bronisław Komorowski, dziękuję bardzo prezydencie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.